Drodzy Państwo, fajnie, że udało nam się tutaj spędzić razem całkiem i sympatycznie, miło i wesoło czas. No ale teraz, wiecie Państwo, no muszę spoważnieć. Na szczęście, że tak powiem, mam w sobie parę osobowości, więc to dzięki Bogu oczywiście, więc nie muszę spoważnieć, bo temat, który zdecydowałem się tutaj podjąć, wygłosić, jest poważny i dla mnie jest niełatwy. Otóż, drodzy Państwo, co by nie rzec, odszedł w tym roku mój wielki przyjaciel Fundacji Szansa dla Niewidomych, również mojej firmy, całej naszej grupy, naszego środowiska, wybitny muzyk, wybitny intelektualista, cudowny człowiek, ale przede wszystkim przez to, że był tak bardzo sprawiedliwy, uduchowiony i kulturalny, ale też taki bardzo dbający o innych, który starał się swoim intelektem, swoją wiedzą i swoją muzyką pomagać innym. Janusz Skowron. Drodzy Państwo, w związku z tym, że odszedł w lutym, drodzy Państwo, chciałbym, żebyśmy poświęcili mu chwilę, nie tylko uwagi, ale też chwilę powagi, żebyśmy poświęcili chwilę ciszy Januszowi Skowronowi, wobec czego proszę o powstanie z miejsc i minutka skupienia, modlitwy, refleksji dla Janusza. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, byłem jego chyba największym przyjacielem. To są jego decyzje, oczywiście. Ja też tego nie mówię zarozumiale, a z kolei dla mnie był wielkim idolem. Więc nie tylko genialnym muzykiem, ale takim człowiekiem, od którego się wszystko bierze, co tylko się da. Takim wzorem do wielokrotnego powtarzania. Poznałem go, wiecie Państwo, jak miałem 12 lat. Przyjechałem do Lasek, do tej szkoły dla niewidomych, do ośrodka, który stworzyła matka Czacka. Przyjechałem do Lasek, gdy byłem pod koniec czwartej klasy szkoły podstawowej. Na taki dzień specjalny. Taki dzień specjalny, żebyśmy sprawdzili się w praniu, jak to opowiadają. Ja sprawdzałem laski sprawdzały mnie, czy wzajemnie się chcemy. Pojechałem tam w maju roku 68. Pojechałem, mama mnie tam zawiozła. Spałem tam jedną noc wtedy. Rozmawiałem z różnymi osobami. Pamiętam siostrę Rafaelę, panią dyrektor Bendych, jakichś wychowawców, panią Sabinę, która wtedy była wychowawcą tejże klasy czwartej, ale w Laskach. A ja wcześniej do czerwca tamtego roku 68 chodziłem do szkoły dla niedowidzących na wtedy Górnośląskiej 25, a teraz na Koźmińskiej 7. Pojechałem, zobaczyłem, no i tak trochę się przeraziłem, bo to internat, edukacja w Laskach wtedy polegała wyłącznie na internacie. Przy takiej zasadzie, że do domu można było wyjeżdżać co najwyżej raz na miesiąc, a wielu chłopców i dziewcząt nie wyjeżdżało do domu w ogóle. Rodzice mogli do nas przyjeżdżać co najwyżej raz na 2 tygodnie, co w praktyce też nie było aż tak często, a do niektórych rodzice wcale nie przyjeżdżali. Janusz był w takiej sytuacji, że mama do niego przyjeżdżała i zabierała go czasem do domu. Dlatego, że Janusz Skowron mieszkał w Warszawie. Ja też. Ja miałem takie szczęście, że mieszkałem 12 kilometrów od Lasek, bo ja na Bielanach, na Żoliborzu w Warszawie, a Laski właśnie od tej strony są. Od strony takiej północno-zachodniej. Drodzy Państwo, no, przerażony byłem, ale zauważyłem, że w tej klasie i w grupie internetowej, bo to było wtedy tożsame, szefem tej grupy, prowodyrem, animatorem, twórcą atmosfery, klimatu, zarówno intelektualnego, jak i każdego innego, był Janusz. Janusz Skowron. Drodzy Państwo, już wtedy podczas tej krótkiej wizyty miałem okazję zobaczyć, jak się toczy to życie w takim układzie internacko-szkolnym. I proszę bardzo, po lekcjach Janusz Skowron biegł do sali, która się nazywała Pokój Ciszy i w tym Pokoju Ciszy grał. Grał, drodzy Państwo, sam, a chwilę później dołączał się do niego Wojtek Maj, którego Państwo zapewne znają i tutaj jest na wystawie i na naszych spotkaniach tutaj konferencyjnych, rechowych. Więc grał sam albo z Wojtkiem. Było to niesamowite. Drodzy Państwo, to po prostu, nie wiem, ja chłopak z innej szkoły, zresztą szkoły o gorszym, mniejszym, niższym poziomie intelektualnym, edukacyjnym, również i muzycznym. No więc przyjechałem tam i patrzę, co tam się w tych laskach działo. Poziom był nieporównywalny, ale wiecie Państwo, gdy Janusz właśnie był tam takim prowodyrem, szefem, idolem, to oczywiście, że przede wszystkim zawdzięczały ta klasa, ta grupa, a być może i całe laski zawdzięczały ten poziom Januszowi. No i grał. Grał już wtedy jako dwunastolatek jazzowo, bluesowo, soulowo. Drodzy Państwo, co i ci, którzy są starsi i są w moim wieku albo starsi ode mnie, tutaj obecni, wiedzą Państwo, że w 68 roku to tak nie za bardzo w Polsce się grało jazzowo, bluesowo, soulowo, tak? Dopiero dwa lata później w Polsce mieliśmy płytę breakoutów bluesową, która bardzo spopularyzowała granie bluesowe w Polsce. Wcześniej to było takie trochę niszowe, znaczy bardzo niszowe granie. Gdzieś po piwnicach, po jakichś malutkich klubikach chyba. Jazz, co prawda, tu jest taka książka Krzysztofa Karpińskiego, który też dzisiaj się z Państwem spotkał i opowiadał o Mietku Koszu. Więc jazz w Polsce istniał nawet w II Rzeczpospolitej. Jednak oczywiście komuniści jazzu nie lubili, bo przecież pochodziła od imperialistów. Grali więc muzycy jazz, ale jednak było to i niszowe, i takie ukryte. Tymczasem Janusz Skowron, a za nim również i Wojtek Maj, się tym interesowali, bez żadnych skrępowań w laskach mogli grać, bo laski, drodzy Państwo, oczywiście umykały całej komunie. W laskach już wtedy, kiedy byłem w tej czwartej klasie na tej wizytacji, to odczułem to, że tam nie ma komuny. Po prostu tam ten ustrój nie zajrzał. No, opiekowały się niewidomymi, do tej pory tak jest, siostry zakonne, franciszkanki, drodzy Państwo, no, cała ekipa pedagogów z niewielkimi wyjątkami i wychowawców byli oczywiście osobami wierzącymi, katolikami, więc ta atmosfera zupełnie inna niż tam na mieście, poza laskami. I tak, wiecie Państwo, trafiłem do tych lasek, one, te laski, pani dyrektor Bendych i inni uznali, że mogę tam się uczyć, więc 1 września 68 roku tam trafiłem już na dobre i spędziłem z Januszem Skowronem 4 lata w tych laskach. Na początku nie przyjaźniliśmy się, lecz konkurowaliśmy ze sobą, bo Janusz po prostu był tam naprawdę mistrzem. No i chyba nie lubił, jak przychodzili nowi ludzie, których nie znał. Drodzy Państwo, był to człowiek jednak w jakimś stopniu zamknięty, zdystansowany, co ja głęboko zrozumiałem nieco później, no nie wtedy, gdy miałem 12-13 lat. Zrozumiałem to później, bo drodzy Państwo, no po prostu to był człowiek wybitny. To nie mogło być w ten sposób i nigdy dnia nie, chyba tak nie jest, że albo prawie nigdy, że człowiek wybitny to jest taki, że tak powiem, robaczny, towarzyski, prawda, taki otwarty dla wszystkich pomysłów innych chłopaków, a pomysły były różnej kategorii, łącznie z bardzo głupimi. Zaprzyjaźniłem się z Januszem w 7 klasie, kiedy okazało się, że zacząłem umieć grać na gitarze. Proszę Państwa, więc w 6 klasie ciocia kupiła mi gitarę, nie umiałem grać, byłem samoukiem, ale kiedy już kilka miesięcy później potrafiłem coś zagrać, to Janusz zwrócił na mnie uwagę i przeżyliśmy coś nieprawdopodobnie pięknego. Przez 50 lat, drodzy Państwo, z Januszem się przyjaźniliśmy. Muzyka nas połączyła wtedy w 7 klasie, jak mieliśmy lat 13, 13,5 chyba. I trwało to do ostatnich jego dni. Cudowna przygoda, intelektualna, bo zaczęło się od muzyki. Ale drodzy Państwo, Janusz Skowron w 7, 8 klasie pisał wiersze, o których to wierszach pani Krystyna Tomczak, później Krystyna Tomczak-Peryt, która była nauczycielką polskiego tam w Laskach i nas również uczyła. Wybitna osoba, nie wiem, czy Państwo znali panią Krystynę Tomczak, później Peryt, więc małżonkę Sylwka Peryta. Wybitna osoba, bardzo uduchowiona, wybitna, działająca w środowisku tutaj w Warszawie, prowadziła lekcje religii w szkołach i tak dalej. ona naprawdę znała się na dziedzinie, której nas uczyła, więc na polonistyce, i oceniała wiersze Janusza Skowrona jako najwybitniejsze w jego kategorii wiekowej. Że to są wiersze rangi młodego Różewicza albo coś takiego. Niestety nie zachowały się do dzisiaj wiersze. Ela, którą być może mamy na sali, którą serdecznie pozdrawiam, nie znalazła tych wierszy. Janusz skrzętnie je ukrywał, czy to w siódmej klasie, czy to w ósmej klasie i później. Może gdzieś one jeszcze są i tak marzę, żeby się odnalazły. Ja ich nie miałem, bo Janusz je ukrywał. Ale on mi jako przyjacielowi dał je przeczytać i tej Krysi, właśnie Tomczak. I no po prostu dla mnie to był szok, co on potrafił tam przedstawić. Z taką kolosalną wyobraźnią. Ja nie wiem, czy te wiersze nie były wybitniejsze nawet od jego muzykowania. Takie to było, słuchajcie, niebywałe. Naprawdę. Potem jak byliśmy w liceum, to już w warszawskich liceach, on na Pradze, ja na Bielanach, nie mieliśmy codziennego kontaktu, tylko się odwiedzaliśmy często. No i potem mieliśmy telefony oczywiście i codzienne rozmowy. To wróciliśmy do sprawy tych wierszy, więc to się potwierdzało, kiedy już troszeczkę się bardziej orientowałem w literaturze, jak miałem 18 lat na przykład, to się potwierdziło, to były rzeczy zupełnie niebywałe. Janusz Skowron, słuchajcie, miał kolejną fascynację, mianowicie elektronika, informatyka, informacje. Niebywale interesował się od najmłodszych lat kulturą, polityką, wiadomościami z całego świata. Słuchajcie, dzięki niemu w Laskach od najmłodszych lat słuchaliśmy radiostacji tych najlepszych w Polsce, więc jak się pojawiła trójka, to oczywiście trójki, dwójki, ale również Voice of America, Radio Luxemburg i oczywiście Wolna Europa. My w Laskach w siódmej klasie, w ósmej klasie wiedzieliśmy po prostu wszystko. Słuchaliśmy wszystkich źródeł informacji i tak zostało nam do dzisiaj. Badaliśmy wszystkie wiadomości, co się dzieje na wschodzie, co na zachodzie. Badaliśmy, z jakich powodów ci mówią to, a tamci mówią odwrotnie. Fascynowaliśmy się tym, ale naprawdę wprowadził mnie i moich przyjaciół, jego przyjaciół w Laskach właśnie Janusz. Niebywała jego zasługa, słuchajcie. Jak ja mówię o Laskach, że w Laskach ja się wykształciłem oraz ukształtowałem, to ogromne zasługi w tej kwestii ma właśnie Janusz. Ja zawsze wspominam nie tylko Janusza, bo trzeba też sprawiedliwie powiedzieć również Jacek Kwapisz, który jest tu obecny na Rehab of the Blind. To był nasz wychowawca. I tak, wiecie, w tą trójkę, może jeszcze z dodatkiem paru innych osób, brnęliśmy przez rozwój tych chłopięcy, jako 13-latkowie, 15-latkowie. Właśnie na prośbę Janusza Skowrona, Jacek, nasz wychowawca, pan Jacek Kwapisz, przywoził nam z Warszawy płyty. A były zakazane, słuchajcie. To nie było tak, że wtedy można było łatwo sobie do Lasek przywieźć płyty jazzowe. Jacek nam przywoził płyty najwybitniejszych muzyków. Słuchaliśmy je, że tak powiem, ale to Janusz nam mówił, kogo warto posłuchać, kogo warto przeanalizować. Mało tego, to Janusz u nas, słuchajcie państwo, wdrożył taki niebywale ważny pomysł. Otóż niezależnie od tego, kiedy mieliśmy pójść z grupą spać, a tam było bardzo restrykcyjnie w tych Laskach, to niezależnie od tego słuchaliśmy słuchowiska wieczorami do nocy, na co pan Jacek Kwapisz nam pozwalał, a więc słuchowiska, które państwo w radiu mają do tej pory, a wtedy było ich więcej. Pewnie niektórzy z państwa pamiętają, godzina 19, powieść w wydaniu dźwiękowym, pół godzinki z wybitnymi autorami, zaczynając od Sienkiewiczowskiej trylogii. Ale mnóstwo tam było literatury polskiej i obcej. I myśmy te wszystkie słuchowiska słuchali. No i te słuchowiska takie, bym powiedział, nie cykliczne, tylko jednorazowe, w trójce, w jedynce, w dwójce. To wszystko, że tak powiem, nas nauczył właśnie Janusz. Gdy chodzi o muzykę, drodzy państwo, o muzyce Janusza Skowrona to można by mówić godzinami i oczywiście nie damy rady. Proszę Państwa, namawiam Was, żebyście zainteresowali się muzyką, bo nie tylko grał, ale również osobiście komponował. Tych kompozycji nie jest za wiele, ale one są zupełnie niebywałe. One są takie, że wystarczy usłyszeć dwa akordy i wiadomo, że to jest Janusza Skowrona. I właśnie tym cechują się wybitni muzycy, że nie tworzą, że tak powiem, w taki sposób, że no, żeby napisać jakiś utwór i już, tak? Tylko przekazują w utworze muzycznym siebie, swój styl, swój charakter. Przez co potem, gdy słuchamy dwa, trzy akordy, wiemy, kto to jest. Nie chodzi mi o takie muzykowanie, jak śpiewanie, że słyszymy głos wokalisty i wiemy, kto to jest. Nie, nie chodzi o to. Chodzi o stylistykę dźwięków. Janusz grał akordami. Jak przyjeżdżał do nas, do mnie do domu na spotkania i graliśmy razem, bo on zaszczycił mnie swoim ze mną wspólnym pogrywaniem, to, drodzy Państwo, ja łapałem się czasem, w myślach, co prawda, za głowę. Co on na tej klawiaturze wyrabia? Drodzy Państwo, to były palety dźwięków, które łączyły się w jakieś niebywale skomplikowane akordy. I te akordy u niego ze sobą rozmawiały. Ja jestem, słuchajcie, amatorem muzykiem, to wybaczcie mi, że nie będę mówił tak jak muzykolog, bo się nie znam na tym. Natomiast mówię o emocjach. A akord, który, drodzy Państwo, jest, zwykły C-dur, czy A-mol, czy G-dur i tak dalej, brzmią tak, jak słyszą Państwo w najprostszych piosenkach, takich popularnych, które są w radiu i na płytach, tak? Natomiast kiedy to się skomplikuje do niebywałych rozmiarów, to Państwo nie są w stanie powiedzieć, jakie tam dźwięki biorą w tym udział. Nie jesteście w stanie. Jesteśmy w stanie jedynie stwierdzić, jakie to u nas wywołuje wrażenia, jakie to u nas wywołuje emocje. Janusz grał te dźwięki, do których się ci, którzy go słuchali, przyzwyczaili i właściwie, gdyby on zagrał jakiś prosty akord, to bylibyśmy zaskoczeni, zdziwieni, a może nawet zdegustowani. Tak nas do tego przyzwyczaił. Były palety dźwięków, dziesięciotonowe, dwunastotonowe, i tak sobie, że tak powiem, grał tymi akordami, jeżdżąc od lewa do prawa, wszystko przemyślane i nie, drodzy Państwo, w taki sposób, żeby było to przypadkowe, bo on powtarzał te dźwięki przemyślnie po raz kolejny. Czyli wszystko było gdzieś zaprojektowane precyzyjnie i odgrywane. Drodzy Państwo, bym prosił teraz Adama, żeby puścił utwór, który przygotowaliśmy dla Państwa. To ja chwilę sobie i posłucham, i odetchnę, a Państwo nastroicie się na muzykę niewidomego, wybitnego człowieka, Janusza Skowrona, który był wasz, który był Lasek, który był mężem Eli, który był naszym przyjacielem, który był naszym idolem, który był członkiem Rady Patronackiej Fundacji Szansa dla Niedomych. I po utworze powiem jeszcze kilka zdań na koniec i chyba będzie na tyle. Bardzo proszę, Adamie, możemy puścić? Prosimy głośniej. Słyszymy zapewne Krzesimira Dębskiego. I String Connection. Drodzy Państwo, chyba technika nam zrobiła psikusa, ale myślę sobie, że Państwo zdążyli właśnie, że powiem, zweryfikować moje słowa. Czy Państwo słyszeli, że ta muzyka jest inna niż wszystkie inne, które znacie? Czy jakoś to do Was dotarło? Bo oczywiście może nie, ale tak pytam, czy Państwo to usłyszeli? Więc proszę Państwa, powiem Wam, jak to ja odbieram. Janusz Skowron, człowiek no, zdystansowany, człowiek zamknięty, to nie był człowiek, który mógł, że tak powiem, tak bezpośrednio rubasznie z kimkolwiek. Nie, to był człowiek zadumany, człowiek pełen wiedzy, pełen refleksji, taki człowiek. To w tym utworze, że Państwo pokazuje swoje wnętrze i no, chyba się musicie ze mną zgodzić, chyba, że nie zechcecie, że ta muzyka pokazuje Janusza jako człowieka kochającego. Ta muzyka jest radosna. Ta muzyka jest optymistyczna. Wbrew jego zachowaniom, taki zdystansowany, to był człowiek, który raczej, że tak powiem, chciał spokoju, z książką, oczywiście audioksiążką, w swoim pokoju, w ciszy, w zadumie, w dużym poziomie, książki trudne, jego również i maile, i teksty trudne, prawda? A muzyka, niezależnie od tego, czy trudna, czy nietrudna, to pełna takiego jakiegoś, takiej jakiejś ufności, radości, słuchajcie. I cóż, co się okazywało, że gdy Janusz zachorował, a może nawet troszeczkę wcześniej, ze mną rozmawiał, to okazało się, że mówi to, o czym ja wiedziałem od dawna. Jak on kochał życie, jak kochał ludzi. Jeśli dystansował się, to dlatego, że po prostu lubił ciszę. Jeśli się dystansował, to dlatego, że odczuwał zawód, że właściwie dlaczego my wszyscy nie mamy takich szans, jak powinniśmy mieć. Powiem Wam na koniec dyktoryjkę, historię, która się zdarzyła. Mianowicie jakieś, nie wiem, 10, więcej. Tak, w 2007 roku. Drodzy Państwo, jakiś czas z Januszem nie rozmawialiśmy. Jest czwartek, Boże Ciało. Jestem na działce swojej. Tam gdzieś tam coś robię z rowerem, który był stary, taki tandem, co już się wysłużył. Coś tam z nim robię, nie pamiętam co. Mam komórkę przy sobie, tę, co i dzisiaj mam. Znaczy, nie tę, ten numer, ale inny model. I mam ręce brudne, dzwoni komórka. Odbieram komórkę. Odzywam się, halo, słucham. Cześć, mówi Janusz. Więc Janusz do mnie dzwoni, ten świąteczny dzień, Boże Ciało, i sobie rozmawiamy. Zapytałem go, z czym dzwoni. Okazało się, że dzwoni pełen protestu. I pyta mnie, czy przypadkiem nie uważam, że rehabilitacja w Polsce to jest wielkie oszustwo. Proszę Państwa, czy rehabilitacja w Polsce to jest wielkie oszustwo? Proszę Państwa, więc on mnie pyta, czy ja tak nie uważam. A ja mówię, uważam, że tak. A on rozwija temat, jakby mówi to, co ja myślę od dawna. Więc, słuchaj, przecież to, co oni nam dają, nam niewidomym. On mówi o niewidomych. Wybaczcie, niedowidzący, dobra? Zawsze uważał i miał rację, że niedowidzący jednak, co by nie rzec, mają lepiej. Więc o niewidomych mówił. No więc mówił, że ta rehabilitacja, którą w Polsce się organizuje dla niewidomych, to jest namiastka rehabilitacji. Że to właściwie są pewne ochłapy, żeby dać niewidomemu, żeby jakoś tam był zadowolony, żeby sobie pomailował, korespondował z przyjaciółmi, z rodziną i właściwie tyle. Natomiast nie ma rehabilitacji z prawdziwego zdarzenia, jak na przykład w krajach zachodniej Europy i Stanach Zjednoczonych, ale szczególnie w niektórych najlepszych w tej dziedzinie krajach Europy, chociaż teraz i Singapur, Izrael i tak dalej ścigają ten model. No więc nie ma tak, że bada się niewidomego, co jest mu potrzebne dla najlepszego, najbardziej optymalnego rozwoju. I naprawdę przekazuje mu się urządzenia, które okażą się lub powinny się okazać przydatne. Czyli jak niewidomy nie umie Braille'a, a ma talent w palcach i chce poznać, to natychmiast ma brajlowski monitor. I tak samo z każdym innym urządzeniem. Krótko mówiąc, tam jest przeprowadzona analiza niewidomego, rehabilitacyjna analiza i wręcza mu się wszystkie przyrządy, za które on nie płaci nic. Podczas gdy w Polsce po pierwsze macie 10% wkładu własnego, a bywało nawet 30% w komputerze dla Homera, musicie Państwo się prosić, żeby Wam jeszcze to załatwiono, ofiarowano. Jeszcze wysłuchacie urzędniczki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, że jak chcecie urządzenia, które kosztują 6 tysięcy, to wielkie halo, to najlepiej Wam dadzą 3500, A jak niewidomy, prawdziwy intelektualista pracujący umysłowo i działający społecznie pójdzie i poprosi o 20 tysięcy, to natychmiast dostanie po uszach. I dostanie na przykład decyzję, że dostanie 6 tysięcy. I niech sobie kupi brajlski monitor za 6 tysięcy. A jak mama niewidomego dziecka, nowo ociemniałego, pójdzie poprosić o komputer mówiący albo brajlowską maszynę do pisania, która kosztuje na przykład chyba około 4 tysięcy złotych, to się dowie, że o nie, powiat może państwu dać 500 złotych, z jakiej racji mamy dorabiać niewidomych. Wiecie, Janusz Skowron zdawał sobie z tych spraw naprawdę, z tych kwestii sprawę i bardzo protestował i ujawniał ten swój protest na listach dyskusyjnych. I drodzy państwo, zadzwonił wtedy do mnie, podsumowanie tej rozmowy było jego pytanie. Czy uważasz, Marek, że niewidomy może zostać prezydentem? No to co ja powiedziałem? Nie, powiedziałem, że nie. Przy tych sytuacjach oprzyrządowania, dotacjach i tak dalej, nie mamy szans. Poza tym widzący w nas nie wierzą, niestety. Nie jesteśmy włączeni w życie społeczeństwa, dopiero o to walczymy. Więc powiedziałem mu, że nie, on potwierdził i tak dalej i powiedział, no Marek, tylko ty możesz zrobić na ten temat film, bo nikt inny nie zrobi. Więc oświadczyłem mu, że oczywiście na filmach się nie znam, nie zrobię filmu. Natomiast pokłosiem tej rozmowy jest książka. Czy niewidomy może zostać prezydentem? Proszę państwa, bohaterem tej książki jest Janusz. Bohaterem innych moich książkach jest Janusz. Bohaterem tych wszystkich moich opowiadań jest taki niewidomy, jak właśnie Janusz. Ostatnio napisałem książkę Ich trzecie oko, która ewidentnie przedstawia moich przyjaciół. To oczywiście nie są biografie, to są historie poprzekształcane, transponowane, żeby nie było tak, że to jest ich życiorys. Ale tak naprawdę wzorcem do tej postaci głównej w tej książce jest Janusz Skowron, któremu ja oddaję cześć, któremu zawdzięczam mój poziom intelektualny i to, że byłem prezesem i stworzyłem Altix i fundację. I bardzo serdecznie dziękuję jemu. Mam nadzieję, że nas stamtąd z nieba słyszy i cieszy się, że ja o nim tutaj państwu wspominam, a że wy zechcieliście słuchać. Drodzy państwo, i wielkie brawa dla Eli Gutowskiej-Skowron, która jest z nami zapewne. Która towarzyszyła Januszowi przez całe dorosłe życie, która... Ja poprosiłem, żeby ze mną zorganizowała tą wypowiedź, ale proszę państwa, to jest za wcześnie. To nie jest łatwo rozstać się z kimś się było 40 parę lat. Wiecie, mnie, mimo to, że spędziłem z Januszem wspólnie 50 lat, jest o tyle łatwiej, że przecież nie byłem z Januszem na co dzień. Proszę państwa, wielka strata dla naszego środowiska. Na koniec powiem, że Janusz Skowron w mojej opinii był najwybitniejszym niewidomym w Polsce w całym XX i XXI wieku. I ja dziękuję, że Bóg mi dał go spotkać. Dziękuję.